Cześć wszystkim, tutaj Mateusz Samołyk, autor bloga Inwestomat.eu, a dzisiaj opowiem o tym, jak ustalić proporcję akcji do obligacji w portfelu inwestycyjnym. Temat jest niezwykle istotny, bo pomaga nam to kontrolować ryzyko portfela i tak naprawdę zrozumieć, czego możemy oczekiwać po portfelu, zwłaszcza pasywnym. Jeżeli już poczytasz o inwestowaniu pasywnym, zrozumiesz jego ideę, przekonasz się do niego, to kolejnym krokiem zawsze będzie stworzenie zarysu planu na portfel inwestycyjny. Taki zarys tworzy się na dwóch poziomach. Poziom ogólny to jest ustawienie właśnie odpowiedniej proporcji akcji do obligacji w portfelu i o tym dzisiaj pomówimy. Natomiast poziom szczegółowy to jest wybranie konkretnych instrumentów do każdej części portfela inwestycyjnego, o czym już mam materiałów naprawdę mnóstwo. Myślę, że warto przyjrzeć się temu trochę bardziej globalnie, czyli zamiast oceniać tylko Stany Zjednoczone, to też ocenić indeks światowy, ocenić indeks tylko brytyjski, tylko niemiecki, ponieważ no, zauważyłem, że materiały często opierają się tylko i wyłącznie na Stanach Zjednoczonych, więc dzisiejszym nowum będzie to, że zrobimy kilka symulacji. Jedna będzie tylko dla inwestora w akcje i obligacje amerykańskie, druga będzie dla inwestora, który z akcjami wyszedł bardziej globalnie, ten będzie indeks MSCI World, czyli rynki rozwinięte, a obligacje wybierze amerykańskie i kolejne dwie symulacje to będzie prawdziwa gratka dla tych, którzy jeszcze ich nie znają, czyli akcje i obligacje brytyjskie oraz akcje i obligacje niemieckie. Czy akceptowalne dla Ciebie ryzyko możesz zmierzyć, zwłaszcza przed tym, jak straciłeś pieniądze? Moim zdaniem ciężko to zmierzyć. Dam Ci przykład. Jeżeli zaczynasz inwestować i na przykład jeszcze nie masz żadnych środków, to możesz sobie oczywiście wyobrazić, tak jakbyś miał 100 tysięcy złotych i nagle stracił 25 tysięcy, czyli 25%. Pytanie brzmi, jak się czujesz? No i możesz teraz poczuć się na przykład okej, całkiem, czyli no nie ma problemu, odtworzę to w kilka lub kilkanaście miesięcy, nie ma problemu, to jest tylko 25 tysięcy. Część z Was tak może pomyśleć. Teraz wyobraź sobie, że masz już zainwestowany 1 000 000 złotych i tracisz to 25%, czyli 250 tysięcy złotych. I teraz pytanie, czy jeżeli przy stracie 25 tysięcy było Ci łatwo ją zaakceptować, to jak jest teraz? Prawdopodobnie część z Was może czuć się już trochę inaczej, dlatego ciężko na ten temat dyskutować, ciężko podjąć decyzję o odpowiedniej proporcji portfela bez takiego głębszego zastanawiania się nad tym. A tak naprawdę co może pomóc w głębszym zastanowieniu się? Moim zdaniem tylko i wyłącznie analiza historyczna i później kilka dodatkowych przemyśleń. Zacznijmy analizę historyczną od rynku USA, czyli po prostu akcji amerykańskich w postaci indeksu S&P 500 oraz obligacji amerykańskich w postaci zwykłych 10-latek USA, tych notowanych na rynku. Okresem będzie 1947 do 2023, czyli 77 lat. Dane znalazłem u profesora Roberta Schillera oraz u profesora Lorenza Swinkelsa, to dane dla obligacji. Waluta dolar amerykański to będą takie bardzo standardowe wartości. Oczywiście trzy zmienne, które będziemy opisywać, to średnia roczna stopa zwrotu, czyli CAGR, odchylenie standardowe oraz maksymalne obsunięcie kapitału. Jeżeli nie rozumiesz, co to oznacza, to mogę dać Ci przykład. Średnia roczna stopa zwrotu, jeżeli wynosi 10%, to po prostu procent składany, jakbyśmy z tego zrobili i co roku mnożyli razy 100% plus 110%, czyli 110%, to byśmy otrzymali docelową stopę zwrotu, czyli przez te wszystkie lata by się złożyła na całkowitą stopę zwrotu. Odchylenie standardowe to też się podaje w postaci rocznego odchylenia, czyli tyle w górę lub w dół spodziewamy się, że około będzie się poruszała nasza inwestycja, wartość naszej inwestycji. Maksymalne obsunięcie kapitału jest chyba najłatwiejsze do zrozumienia, bo to oznacza, że od maksymalnej wartości do takiego najgłębszego spadku właśnie tyle stracimy albo mogliśmy stracić w przeszłości, czyli na przykład jak wynosi 49%, to tyle maksymalnie od szczytu spadł portfel w takim najgorszym momencie. Jeżeli chodzi o USA, to tutaj tak naprawdę nie ma nad czym dyskutować, bo to jest pewnie znane większości z Was. To działa w ten sposób, że im więcej było akcji, tym większa była spodziewana roczna stopa zwrotu. To jest dość proste. Różnice były dość drastyczne, bo jak ucinaliśmy akcje o każde kolejne 10% na poczet, na korzyść obligacji, to no, traciliśmy tak 0,6 punktu procentowego średnio rocznie, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, więc różnice są drastyczne. Jeżeli chodzi o odchylenie standardowe, to tu jest trochę mniej intuicyjnie, no bo oczywiście dla akcji najwyższe i im bardziej dodajemy obligacji, tym jest niższe, ale do pewnego momentu, czyli jak obligacji dorzuciliśmy już 70%, akcji było tylko 30%, to tak naprawdę odejmowanie akcji już tutaj niewiele dawało, a nawet sprawiało, że portfele były bardziej zmienne, co jest nieintuicyjne, ale tak to działa. Maksymalne obsunięcie kapitału, no tutaj jest w miarę przewidywalnie znowu do momentu, no bo dla samych akcji spadek o prawie 50%, dla portfela 80-20 spadek o 40%, portfel 60-40 spadek o tam 27% około. No i później dochodzimy do momentu portfel 40-60, gdzie największy spadek wynosił 18% i później zaczynają się schody, bo jak dokładaliśmy obligacji, to tak naprawdę spadki były coraz głębsze, a nie płytsze. Więc taki wniosek częściowy na podstawie tego fragmentu może być taki, że nie zawsze dokładanie obligacji do oporu obniża nam maksymalne obsunięcia, więc pamiętajcie o tym, bo to warto zapamiętać. Jednak nikt z nas nie inwestuje dużej kwoty jednorazowo, a później niczego nie dokłada do portfela, bo to by był bardzo dziwny przypadek, więc dzisiaj zamodeluję wzrost inwestycji inflacyjny, czyli ktoś inwestuje $100 miesięcznie w roku 48 w tym przypadku i później z czasem inwestuje tak jak inflacja w Stanach jakby wskazywała, żeby więcej inwestować, to tak przez te 70 kilka lat, aż na końcu w 2023 inwestuje on nie $100 miesięcznie, tylko te dzisiejsze $1400. To jest uwaga, którą dostałem od wielu, wielu słuchaczy i czytelników, więc dzisiaj postanowiłem zrobić symulację, tak jakbym dorzucał coraz więcej, żeby pokazać jakby wpływ inflacji na inwestowaną kwotę. I w tym wykresie nic nas tak naprawdę nie dziwi, żeby on był czytelny, to ja tutaj zdecydowałem się tylko pokazać portfele 100% akcji, 80% akcji, 60% akcji, 40%, 20% akcji i oczywiście 0% akcji, czyli 100% obligacji. To jest taki bardzo wiele razy już taki wałkowany przez różnych blogerów wykres, więc nie powinno was tutaj nic dziwić. Poza tym, że oczywiście widać tu te duże spadki portfela akcyjnego, widać tu łagodność zmian portfela obligacyjnego, więc to tu nie powinno być nic nowego. Jeżeli chodzi o dokładanie obligacji do portfela, to tu jest naprawdę duża różnica. Jeżeli dołożymy na przykład 20% obligacji, no to gołym okiem widać, jak bardzo redukuje to ryzyko, ale też redukuje stopę zwrotu. Jeżeli dołożymy 40%, no to całą symulację po 70 kilku latach kończymy na $15 milionach zamiast na prawie $47 milionach. Więc tutaj widzimy, że ma to ogromny wpływ w długim terminie, czy ten 1 czy 2 punkty procentowe uszczkniemy więcej rocznie, no bo procent składany robi tu swoje. Mnie satysfakcjonuje akurat stopa zwrotu portfela 60-40, ponieważ jak spojrzysz sobie, jak ładnie redukują zmienność, to tak naprawdę stopa zwrotu jest i tak bardzo atrakcyjna, a zmienność mocno zredukowana. Kolejnym wykresem, który chcę omówić, to są obsunięcia wartości portfela akcji i obligacji z USA. Ci z was, którzy słuchają tego w podcaście, a nie na YouTubie, oczywiście tego nie widzą, ale mogę wam tylko powiedzieć, że spadki portfela, który miał 40% obligacji, nie dość, że występowały dużo rzadziej, to jeszcze ta amplituda spadku była znacznie niższa niż portfela, który miał 100% akcji. Dla Stanów Zjednoczonych natomiast taki optymizm można mieć, bo tu od razu widać na kilometr wręcz, że kryzysy były dość długo, takie krótkotrwałe, w sensie, że dość szybko wartość portfela maksymalnie w kilka lat się odbijała do kolejnego nowego szczytu, więc nie musieliśmy dużo czekać na kolejne szczyty. I na koniec taka ciekawostka, czyli rozkład stóp zwrotu dla USA. Tutaj po prostu każdy miesiąc notowań takich portfeli, tych indeksów, które przedstawiłem, sprawdziłem i tak porównuję po prostu ze sobą, jak to wyglądało, który miał ile, jak zyskownych miesięcy. I dla Stanów akurat było mało miesięcy ekstremalnych. Jak się miało same akcje, to tylko 5 miesięcy, gdzie wynik był powyżej plus 10% i tylko 11 miesięcy, w których wynik był poniżej minus 10%, czyli takie skrajnie negatywne, skrajnie pozytywne. Jeżeli chodzi o Stany, no to tutaj tak naprawdę każdy portfel był zdominowany takimi łagodnymi ruchami, czyli do 2,5% miesięcznie lub do minus 2,5% miesięcznie. Więc ten przedział dominował wszędzie i po tym też doskonale widać, jak pewne proporcje portfela, na przykład 40-60 i 30-70 są, można powiedzieć, optymalne, jeżeli ktoś ceni sobie bezpieczeństwo, a już później, jeżeli dokładamy obligacji, to tak naprawdę wcale nie robi się bezpiecznie. To jest taki ciekawy wniosek, moim zdaniem, który można z tego wysnuć. Zmieńmy teraz indeks akcji na MSCI World, czyli robimy to samo, trochę krótszy okres, bo akurat dane tutaj nie są dostępne dla 77 lat, więc 54 lata, okres 1970 do 2023 i zbadajmy tutaj MSCI World plus obligacje z USA, bo też dysponuję takimi danymi, więc jest to dla mnie bardzo łatwe. Zostawiamy walutę dolar amerykański. I co tutaj widzimy? Trochę niższe stopy zwrotu, niezależnie od proporcji, widzimy trochę wyższą zmienność, też niezależnie od proporcji, no i trochę głębsze obsunięcia. Poza tym to jest bardzo podobnie do samych Stanów Zjednoczonych. Główna różnica występuje tak naprawdę w części obligacyjnej, że ona jeszcze wcześniej tak jakby przestaje mieć sens, żeby dokładać obligacji, przynajmniej moim zdaniem, bo obsunięcia maksymalne wcale nie są znacznie redukowane od proporcji portfela 40 na 60, czyli 40% akcji, 60% obligacji. Jeżeli chodzi o portfele czysto akcyjne, to oczywiście dla 80% akcji i więcej ta zmienność bywa dość przerażająca, tak samo maksymalne obsunięcia kapitału i są to tak naprawdę głębsze niż dla samych Stanów Zjednoczonych. Ciekawa jest symulacja z tym dokładaniem. Tutaj mamy akurat tak, że zaczynamy od $100 miesięcznie od roku 1970. Później w każdym kolejnym roku indeksujemy inflacją, aż kończymy z kwotą $800 miesięcznie w 2023 roku. I tutaj kończy się w ten sposób, że no widzimy, że przez to, że te kryzysy występują dość szybko, tak wobec początkowego okresu inwestycji, to portfele akcyjne nawet przegrywają miejscami z obligacyjnymi w dołkach kryzysów, natomiast z czasem odbijają i oczywiście wygrywają ze wszystkimi innymi, także ta zależność jak najbardziej tutaj występuje. Jest zmiennie, bywa, że buja, ale i tak akcyjne w końcu kończą najwyżej. Natomiast ciekawostka jest taka, że przez te 50 parę lat jeszcze nie zdołała zadziałać ta stopa złożona i działa to w ten sposób, że różnice w wartościach portfeli nie są jakieś gigantyczne, także one występują, ale to coś w stylu 100% akcji prawie $4 miliony, a 80% akcji 3,2 miliona dolarów, także trochę mniej, ale to już nie są takie drastyczne różnice. Ciekawie wygląda też wykres obsunięć portfeli od szczytu, bo tutaj widać, że jakbyśmy wybrali indeks globalny bardziej, czyli MSCI World, mówię bardziej, bo to jest oczywiście 90% globalnego indeksu w tej chwili, brakuje tu rynków wschodzących, to widzimy, że to odrabianie kapitału jest dłuższe niż dla samych Stanów Zjednoczonych, także ono od dołka potrafi trwać nawet 4-5 lat i to wyraźnie widać na tym wykresie. Jeżeli chodzi o to, jak zachowują się poszczególne proporcje portfeli, to oczywiście 60 do 40 jest taki najbardziej przewidywalny, jeżeli chodzi o obsunięcia. Jeżeli jest bardzo źle, wynoszą tam jakieś 30%, ale nie powinny być głębsze od tego i dlatego ja zawsze postuluję za tym, żeby ludzie, którzy nie wiedzą, jakie proporcje portfela wybrać, wybrali właśnie takie proporcje, bo myślę, że są dobre na start. Jeżeli ktoś zupełnie nie wie, to 60-40 jest dużo lepsze niż na przykład 100-0. Rozkład stóp zwrotu jest bliźniaczy do Stanów Zjednoczonych, więc ciężko tu zauważyć coś nowego. Natomiast jeżeli byśmy przedobrzyli tutaj z obligacjami, czyli do portfela ulokowalibyśmy ich na przykład więcej niż 70%, to okazuje się, że tych miesięcy stratnych byśmy mieli więcej niż gdybyśmy mieli więcej akcji, czyli prostym językiem 40 na 60 ma mniej miesięcy stratnych niż 30, 70, 20, 80 i tak dalej, więc to jest też zabawny wniosek, bo bardzo nieintuicyjny, ale pamiętajcie, że obligacje notowane na giełdzie same w sobie też są zmienne, a tutaj w takie inwestujemy, bo to są dalej te Stanów Zjednoczonych, hurtowe. Więc działa to tak, że jak przedobrzymy z nimi i ulokujemy ich więcej w portfelu niż jakaś tam przeciętna liczba, na przykład 50% albo 60%, to okaże się, że zmienność naszego portfela albo raczej negatywne wyniki wystąpią częściej niż byśmy tego chcieli. Dlatego pytanie do ciebie teraz brzmi, jak głęboką stratę możesz wytrzymać? I problemem nie jest to, że mamy na przykład 10 bardzo stratnych miesięcy. Problemem jest to, że w kryzysach będziemy mieli kilka takich miesięcy zaraz po sobie. I dam ci przykład. W roku 2008 we wrześniu uzyskałbyś na indeksie światowym minus 10,65%, ale już w październiku minus 17,14% i mówię tutaj wynik dla każdego miesiąca. Później w listopadzie minus 5% około, w grudniu było na plusie, ale jakieś niecałe 4%, później w styczniu minus ponad 8%, w lutym minus 9%. Po tych 6 miesiącach z każdych twoich zainwestowanych $100 zrobiłoby się około $60. Także pamiętaj, że problemem nie jest tylko liczba stratnych i zyskownych miesięcy, oczywiście zyskowne nie są w ogóle problemem, tylko to, że one występują w sekwencji po sobie, jak są kryzysy i właśnie przez to tak wiele ludzi w końcu nie wytrzyma i opuści rynek akcji w momencie, w którym najmniej powinno się go opuszczać, czyli po głębokich stratach. Teraz trochę egzotyki inwestycyjnej. Dlaczego egzotyki? Dlatego, że no, zauważyłem, że na blogach nie brytyjskich praktycznie nie mówi się o stopach zwrotu z portfeli brytyjskich. Więc co zrobiłem? Znalazłem dane dotyczące indeksu MSCI United Kingdom, czyli około 80 spółek brytyjskich. Znalazłem dane dotyczące obligacji brytyjskich 10-letnich, czyli tak zwanych giltów, i zrobiłem po prostu portfele w różnych proporcjach, tak jakbym był Brytyjczykiem, czyli przedstawiam wynik w funcie brytyjskim. To jest bardzo ciekawe, bo no, chyba nie muszę mówić, dlaczego to jest ciekawe. Zaraz sam lub sama to zobaczysz, ale ciekawe w tym jest to, że tak, akcje dalej mają najwyższą zmienność. Im więcej akcji, tym portfele są bardziej zmienne, tym mają głębsze obsunięcia. Tutaj obsunięcia wynoszą nawet minus 72% dla 100% akcji, także naprawdę jest no, niewesoło dla portfeli akcyjnych. Natomiast średnia roczna stopa zwrotu dla samych akcji nie jest wyższa niż dla portfela mieszanego. Także pierwsza anomalia jest taka, że brytyjskie akcje i obligacje zmieszane przynosiłyby lepsze wyniki średnie niż same akcje lub same obligacje. To jest bardzo ciekawe, bo to jest zupełnie coś nowego dla większości z Was, jestem pewien. Druga nowa rzecz jest taka, że zmienność samych akcji jest po prostu koszmarna. 27% rocznie średnio lata znowu 1970-2023. I to też widać na wykresie, jak teraz spojrzysz sobie na wykres, jest trochę niżej i tym razem mamy od 100 funtów miesięcznie w 1970 do nawet 1300 funtów miesięcznie w 2023, bo tak duża była inflacja w Wielkiej Brytanii. To zobaczysz, że każdy prawie z portfeli akcyjnych jest po prostu bardzo, ale to bardzo zmienny i te wahania po prostu widać. Kolejna ciekawostka jest taka, że na koniec no, portfel akcyjny nie wygrał z portfelami mieszanymi. Tutaj wygrywają portfele 60-40, 40-60, też dobrze sobie radzi 80-20 i to po prostu widać na tym wykresie, że akurat inwestor brytyjski, który wybrałby same obligacje, nie wyszedłby na tej inwestycji dużo gorzej niż inwestor akcyjny, bo tak naprawdę tylko trochę gorzej. I to właśnie widać na tym wykresie. Co to właściwie oznacza? To oznacza to, że wniosek, że akcje zawsze zwiększają stopę zwrotu, nie jest dobry dla każdego okresu i dla każdego kraju, bo on akurat pasuje dla Ameryki, a więc też indeksu globalnego w ostatnich latach, ale niekoniecznie będzie pasował na przykład dla Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o obsunięcia kapitału, to też mamy pewne szokujące wręcz wnioski, bo zauważcie, jak one są długoletnie. Potrafią trwać 6, 7, nawet 8 lat, a dla portfela 100% akcji z Wielkiej Brytanii one tak naprawdę od 2007, właściwie 2008 roku do dziś trwa obsunięcie, czyli do dziś nie wróciliśmy do maksimum z tamtych lat i co najgorsze, ja podaję dane w funtach i dla indeksu brutto, czyli gross, czyli dla indeksu już z dywidendami. Jest to trochę przerażające i pokazuje, jak złym zjawiskiem jest home bias i jak nie powinno się zawsze, niezależnie od kraju, w którym się mieszka, przeważać tak znacząco albo już w ogóle inwestować w akcje tylko z naszego kraju. Wielkie było też moje zdziwienie, gdy zobaczyłem liczbę miesięcy ekstremalnych wyników takich portfeli, bo portfele brytyjskie mają naprawdę ogromną liczbę miesięcy o wyniku powyżej plus 10% i poniżej minus 10%. Teraz co mam na myśli? No, dla tych amerykańskich i globalnych pamiętajcie, że było to dosłownie po kilka do kilkunastu miesięcy. Tu mamy 68 miesięcy z wynikiem plus 10% i więcej i 48 miesięcy z wynikiem minus 10% i mniej. Jest to naprawdę dużo takich ekstremalnych wahań i ktoś, kto inwestuje na rynku brytyjskim, liczy stopę zwrotu w funcie, powinien być na to gotowy, bo tak po prostu wskazuje historia. Jeżeli chodzi o obligacje, to oczywiście łagodzą one te wahania. Tutaj w taki sposób, że nawet konsekwentnie, jeżeli byśmy obniżali udział akcji, to do końca, jak będziemy zwiększać obligacje, to będziemy redukować liczbę stratnych miesięcy. Więc jeden ważny wniosek jest taki, że przy dużym home bias, nieinwestowaniu globalnym, pamiętaj, że nie masz wcale 100% na to, że więcej akcji to będzie lepsza stopa zwrotu, bo tak po prostu może nie być. Zwłaszcza jak trafisz na jakiś pechowy okres dla akcji, to już w ogóle może tak nie być, więc nabawisz się stresu, być może nawet wrzodów żołądka, czego ci nie życzę, a niekoniecznie zarobisz na tym więcej. Na koniec niemieckie akcje, niemieckie obligacje, czyli nasz zachodni sąsiad. Jako że euro zostało wprowadzone dopiero w roku 99, to tutaj przedstawiając wyniki w euro, tak jakby aproksymujemy, czyli używamy wcześniej tej waluty takiej europejskiej, nazywa się ECU, czyli European Currency Unit. Ale mniejsza o to, to jest jakby w euro, możemy zaufać tym danym, bo są one naprawdę miarodajne. Co widzimy? Widzimy przede wszystkim, że tu jest trochę lepiej niż w Wielkiej Brytanii, bo im więcej akcji, tym jest wyższa stopa zwrotu, ale różnice nie są tak drastyczne jak dla Wielkiej Brytanii, czyli albo dla Ameryki, czyli po prostu 100% akcji nie dało stopy zwrotu dużo lepszej niż na przykład 60% akcji. To jest wniosek numer jeden. Wniosek numer dwa jest taki, że odchylenie standardowe było naprawdę wysokie, no bo tutaj też 29% dla 100% akcji, 23% dla 80% akcji i dopiero jest takie akceptowalne dla 50% akcji, bo wynosi około 15% rocznie. Maksymalne obsunięcia znowu bardziej drastyczne niż dla globalnego i amerykańskiego, ale mniej drastyczne niż dla Wielkiej Brytanii, bo minus 65,6% to jest dla 100% akcji, ale już na przykład jak mamy akcji 70%, to jest to minus około 50% maksymalnie. Nawet dla 100% obligacji było tu minus 27%, więc nie jest wcale tak super bezpiecznie, jak powinno być, jak ma się same obligacje. Czy mamy jakąś optymalną proporcję portfela? Oczywiście nie istnieje coś takiego jak optymalna proporcja portfela, więc może powiem w ten sposób. Czy jest jakaś najlepsza według mnie? Mi się tutaj podobają parametry portfela 50/50, właśnie dlatego, że są takie umiarkowane w każdym względzie. Jeżeli spojrzymy na historyczne stopy zwrotu, to tutaj zaskoczeń jakichś wielkich nie ma, tylko może zaskoczeniem będzie to, że w okresie 1973 do 2023, to jest 51 lat, tam 100 euro na początku zmieniło się w tylko 350 euro na końcu, także inflacja była tu znacznie mniejsza i to też oddaje ten wykres, że nie inwestowaliśmy takich drastycznie większych kwot na końcu inwestycji, przynajmniej tych nominalnych. Zmiany wartości portfela te wyglądają dość ciekawie, bo tutaj portfele 100, 0 i 80, 20 praktycznie się nakładają przez wiele lat, także to dołożenie 20% obligacji prawie że niczego nie daje. Może trochę zmniejsza zmienność, ale nie jakoś znacząco, ale już dołożenie 40% obligacji, czyli 60% akcji, 40% obligacji, no znacznie łagodzi ten wykres. Co ciekawe, po tych wszystkich latach te trzy portfele zdominowane przez akcje, czyli 100, 0, 80, 20 i 60, 40 skończyły w bardzo podobnym punkcie. Jeżeli chodzi o obsunięcia kapitału, to tu mamy znowu podobne wnioski do tych wcześniejszych, czyli brytyjskich, czyli te obsunięcia trwają czasami wiele, wiele lat i to jest już taki urok innego indeksu akcji niż amerykańskiego, że one nie wracają tak szybko, nie regenerują się tak szybko, co oczywiście może budzić wasze wątpliwości, jeżeli przez tak wiele lat są one na tym relatywnym minusie. Rozkład stóp zwrotu bardzo podobny do brytyjskiego, więc ciężko to nawet skomentować inaczej niż mówiąc, że okej, mamy tutaj częściej wyniki ekstremalne niż dla Ameryki lub globalnego i też im więcej obligacji, tym na ogół więcej miesięcy pozytywnych, mniej miesięcy negatywnych, co oczywiście nie objawia się łącznie lepszą stopą zwrotu, tylko to pokazuje, że mniej tym portfelem buja, jest jakby bardziej przewidywalnie, można powiedzieć bezpieczniej w tym sensie, że mniej miesięcy stratnych, mniej okazji, żeby spanikować i wyrzucić akcje z portfela. Najważniejsze wnioski z tych czterech symulacji to to, że akcje spółek giełdowych na ogół zwiększają średnią roczną stopę zwrotu z portfela, ale jednocześnie zwiększają jego zmienność i głębokość obsunięć. Tutaj wyjątkiem były akcje brytyjskie, które mogą cię zdziwić, ale no niestety niektóre indeksy akcji tak po prostu mają. I też znawcy giełdy mogą powiedzieć, że czemu użyłem MSCI United Kingdom, a nie na przykład FTSE FTSE 100, no bo ten indeks jest częściej używany. No odpowiedź jest prosta, bo nie miałem dostępnych danych z 50 lat FTSE 100 z dywidendami. Po prostu nie znalazłem takich danych, więc nie mogłem ich użyć. Drugi wniosek to to, że dla portfela amerykańskiego i globalnego zbyt wiele obligacji też nie miało sensu, bo od pewnej proporcji, a dokładniej 30-70, jakbyśmy zwiększali udział obligacji, to wcale nie redukowało zmienności i obsunięć, albo redukowało je tak mało, że w ogóle bez sensu było taki portfel prowadzić. Dla portfeli tych lokalnych, czyli brytyjskiego i niemieckiego, spadek udziału akcji niemal do końca, czyli 100% obligacji, redukował zmienność obsunięcia portfeli. Ale i tak myślę, że nikt praktycznie nie powinien posiadać 100% akcji, to zaraz jeszcze może wyjaśnię. Nie wszystkie indeksy akcji przynosiły wysokie stopy zwrotu, także tutaj komentarz do tych, którzy myślą, że skoro Stany przez tyle lat przynosiły średnio 11% rocznie, to tyle można je spodziewać. Od razu odpowiem nie. To zależy od Twojego portfela, ale jeżeli prowadzisz taki z globalnymi akcjami, absolutnie nie spodziewaj się 11% rocznie. Takie bardziej realistyczne założenie to jest jakieś 7-8% rocznie w zależności od indeksu. Myślę, że to da się oczywiście ugrać w przyszłości również. Teraz pytanie postawione w tytule tego podcastu, czyli jak ustalić proporcję akcji do obligacji w portfelu? To jest chyba najważniejsza decyzja w życiu inwestora pasywnego, ale pamiętaj, że nie musisz od początku trafić we właściwe miejsce, czyli nie ma takiego znaczenia, jeżeli podejmiesz niewłaściwą decyzję, tak długo jak on jest ten portfel bardziej bezpieczny niż mniej bezpieczny. O wiele lepiej, jeżeli zaczniesz inwestować od proporcji defensywnej, czyli między 40-60 a 60-40, niż od 100% akcji, bo koszt pomyłki będzie znacznie mniejszy niż w przypadku ryzykownego portfela. I co jest największą pomyłką, którą możesz zrobić, to prowadzić portfel 100% akcji, stracić w jakimś kryzysie 50% i wycofać się wtedy z giełdy lub przejść na defensywną proporcję portfela, bo to jest najgorszy możliwy do tego moment i tak pokazuje historia bez żadnych warunków. Oto od czego powinna zależeć Twoja decyzja, jeżeli chodzi o proporcję portfela. Myślę, że od wieku, ale wiek nie jest najważniejszy, bo niektórym emerytom może pasować 100% akcji, a niektórym młodym osobom może pasować na przykład 20% akcji. Od kosztu, od tworzenia straconego kapitału, i to jest bardzo ważne, bo zauważ, że jeżeli na przykład umiesz oszczędzić 10 tysięcy złotych miesięcznie, to strata połowy portfela o wartości 200 tysięcy złotych nie będzie robić na tobie tak dużego wrażenia, niż jakbyś oszczędzał 1000 złotych miesięcznie. To jest bardzo proste do wyjaśnenia, bo tracisz 100 tysięcy tymczasowo, no ale czujesz, że no kilkanaście miesięcy odrobisz to nawet tymi wpłatami. Natomiast jakbyś stracił tyle i zarabiał powiedzmy kilka tysięcy złotych, oszczędzał 1000 miesięcznie, no to już będziesz czuł się źle, bo nie odtworzysz tego w przysłowiowe nigdy, bo wiele lat będziesz oszczędzał, żeby to odtworzyć. Taka rzecz najważniejsza to jest sytuacja życiowa. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli masz zaplanowany duży wydatek, jakiś samochód, dom, zwłaszcza mieszkanie, wkład własny, coś takiego, to w ciągu zwłaszcza 2-3 lat, no to wręcz nie możesz prowadzić portfela, w którym dominują akcje. Dla mnie najbardziej agresywny portfel, jaki powinieneś prowadzić, to 40-60, niektórzy nawet powiedzą 100% obligacji, to zależy, ale moje przeczucie jest takie, że tak od 20-40% akcji to jest maksimum, jeżeli chodzi o kogoś, kto za 2-3 lata chce kupić na przykład mieszkanie. Nie dokładaj więcej akcji, bo w razie czego, w razie tak zwanego W, będziesz po prostu żałować, że możesz nie mieć tych pieniędzy na wkład własny lub na inny ważny wydatek. Ostatnia rzecz to jest takie przeczucie, czyli po to były te dane w podcaście, żebyś mógł zastanowić się, co tak naprawdę zaakceptujesz, w razie czego. Czy ten spadek minus 50% jest dla Ciebie akceptowalny lub dla Wielkiej Brytanii nawet minus 70%, dla Niemiec minus 60-kilka%. Pokazywałem to nie bezcelowo, bo chciałem uświadomić Ci, że 100% akcji to jest znacznie wyższe ryzyko niż na przykład 50% akcji. Zupełnie szczerze to nie rozumiem portfeli, w których dominują obligacje na długi termin. Jeżeli ktoś nawet ma niską tolerancję ryzyka, to moim zdaniem tak 50-50 powinno dać radę. Jeżeli chodzi o 100% obligacji, no to po prostu to jest odbieranie sobie szansy na ponadprzeciętny zarobek. Myślę, że tylko w przypadku osób, które bardzo mogą potrzebować niedługo tych pieniędzy, takie portfele mają sens. Wszyscy inni powinni zwłaszcza analizować portfele 60-40, ewentualnie 80-20 na początek. Myślę, że to jest dobry start w inwestowaniu. Pamiętaj, że 80-20 jest dobrym startem, jeżeli już masz jakieś zaplecze finansowe, może jeżeli inwestujesz, nie wiem, w nieruchomości, jeżeli też już obyłeś się z ryzykiem akcji giełdowych, to myślę, że wtedy 80-20 jest jak najbardziej poprawnym startem w inwestowaniu. 100% akcji nie będzie dobrym startem prawie dla nikogo, no chyba, że właśnie jesteś w tej uprzywilejowanej pozycji, że masz już dość duży majątek w jakichś innych instrumentach albo aktywach i po prostu spadek o 50 do nawet 70% nie będzie dla ciebie wielkim problemem. Jest bardzo mało takich osób, które jeszcze nigdy nie inwestowały i taka strata wartości jest dla nich małym problemem. Opisuję to bardzo kompleksowo w mojej książce Inwestowanie dla każdego, którą swoją drogą polecam w tym momencie. W książce tej znajdziesz cały rozdział o dobieraniu proporcji portfela. Jest to rozdział 6 konkretnie. Uważam, że ta decyzja jest mega istotna, często pomijana na innych blogach albo przez innych blogerów w dyskusjach i myślę, że warto się nad tym zastanowić tak kompleksowo, czyli przeanalizować całe nasze życie, sytuację życiową i dopiero wtedy podjąć świadomą decyzję, a nie gdzieś tam na chybił trafił robić portfel 60/40, bo ktoś tak nam napisał w internecie. Pamiętajcie, że nie ma złych proporcji portfela, tylko trzeba świadomie wybierać te proporcje i nie zawsze dokładanie obligacji będzie redukowało zmienność, zwłaszcza jak już akcji jest całkiem niewiele. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętaj o możliwości oceny tego podcastu na Spotify lub Apple Podcast. Jeżeli się podobało, to oczywiście daj znać też na YouTubie, subskrybuj ten kanał, polub lub skomentuj, bo pomoże mi to w rozwoju kanału. Bardzo dziękuję i do następnego. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Mówił Mateusz Samołyk. Cześć.